Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 22 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Naszym gościem będzie dziś ksiądz Stefan Wylężek, do niedawna administrator Fundacji Jana Pawła II, a obecnie przełożony duszpasterstwa Polaków w Anglii i Walii. W rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem opowie o dokonaniach i planach Fundacji oraz o swojej nowej misji na Wyspach. Na zakończenie usłyszymy też kolejną refleksję wielkopostną księdza Waldemara Turka. Zapraszamy.
Moim gościem jest ksiądz Stefan Wylężek, nowy rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Do tej pory ksiądz był administratorem Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Ta fundacja już 27 lat ma. Jak można podsumować tę pracę?
W Rzymie pracuję od 1986 roku, czyli 24 lata. Natomiast jako administrator 14 lat. Fundacja, która została założona przez Ojca Świętego, w przyszłym roku będzie obchodziła 30-lecie swojego istnienia. Także w czasie mojej pracy jako administratora bardzo się rozwinęła ta fundacja w różnych częściach świata i to nie tylko w środowiskach polskich, ale również i tych, które nie mają nic wspólnego z polską kulturą, ale które łączy osoba i nauczania na Pawła II. Także dzisiaj fundacja jest obecna w 17 krajach, jest ponad 50 kół przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. I wielkim programem naszym to jest również program edukacyjny, który realizujemy w Lublinie. Mamy w tej chwili około 150 stypendystów z Europy Środkowo-Wschodniej. Kiedy kogoś przyjmujemy, to na 5 lat potem wracają do siebie i tam zgodnie z ich wykształceniem i formacją chrześcijańską starają się żyć tak, jak otrzymali to w czasie swojego pobytu, ale równocześnie być świadkami Ewangelii, bo to jest cel. Fundacja ma specyficzne cele, szczegółowe, ale wszystkim tym zawiera się jeden zasadniczy: głoszenie Ewangelii w różnych częściach świata. I myślę, że bogactwem tej fundacji są ludzie, którzy się w nią włączają i patrząc na życie, na dzieło Ojca Świętego, chcą realizować testament, który on nam zostawił.
No właśnie, takim głównym polem działalności są te stypendia, jakie jeszcze inne formy aktywności?
No oczywiście fundacja uważa, że na naszym pokoleniu spoczywa obowiązek zachowania i przekazania dziedzictwa Jana Pawła II, a więc jest Centrum Dokumentacji Pontyfikatu, który mamy na Via Cassia i równocześnie sekcja studium, to znaczy nie tylko gromadzenie dokumentów, ale przekazywanie je innym. Stąd od półtora roku rozpoczęliśmy taką serię spotkań, wieczorów papieskich przy kościele świętego Stanisława w Rzymie. To sympozjum, które mieliśmy 2 lata temu, Jan Paweł II, Sobór Watykański II. Są publikacje, ale równocześnie na Via Cassia mamy dom Fundacji Jana Pawła II, który od tego roku ma tytuł Casa per Ferie, czyli możemy przyjmować nie tylko gości fundacji, ale również wszystkich, którzy chcą się tam zatrzymać. I to też jest ewangelizacja. Poprzez pokazywanie im bogactwa obecności kościoła tutaj w Rzymie, no i przekazywanie również dziedzictwa Jana Pawła II, bo ten dom to jest prawie że muzeum, pamiątek, któreśmy otrzymywali od Ojca Świętego, a on otrzymywał od tych, którzy go odwiedzali. Są to tak zwane dary serca, gdzie ludzie dzielili się tym, co mieli ważnego, istotnego, uważając, że ta fundacja może to zachować i przekazać następnym pokoleniom.
Mówił ksiądz o tym, że w fundacji czy wokół fundacji działają ludzie również niezwiązani zupełnie z kulturą polską. Jak to się stało, że właśnie wokół instytucji, która jest tak bardzo polska i tak bardzo może jakoś z Polską związana, nagle ludzie innych kultur zaczynają szerzyć dzieło Jana Pawła II, jego myśl?
Pewnie punktem odniesienia to są podróże Ojca Świętego apostolskie, jego nauczanie. Potem fundacja będąca tutaj w Rzymie poprzez naszych członków polskich dotarła do innych, no na przykład we Francji. Powstało koło przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Audricourt, to jest na północy, w środowisku polskim. Ale było bardzo wiele osób, które mówiły tylko po francusku. I stworzyliśmy nowe koło przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Paryżu, które obejmuje przede wszystkim osoby mówiące w języku francuskim. Trzecie, czwarte pokolenie, nie mówią już po polsku, a część to są Francuzi i też się włączają to. W Stanach Zjednoczonych mamy wiele kół, które są tylko i wyłącznie amerykańskie. W Kanadzie to koło główne w Toronto liczy Polaków, Kanadyjczyków, są Ukraińcy i są nawet rodziny żydowskie, które są w ramach tego koła. Ale są takie, gdzie w ogóle nie ma nic z Polski do czynienia. Meksyk, Indonezja, szczególnie Indonezja, która stała się takim wielkim miejscem na mapie Azji obecności Jana Pawła II i obecności fundacji. W tej chwili mają plany stworzenia takiego centrum dialogu międzyreligijnego. Indonezja jest największym krajem muzułmańskim na świecie, ale tam są również chrześcijanie, Hindu i tam są również buddyści. Więc siłą faktu, chociaż ich jest 86-87% muzułmanów, to ten kraj żyje wieloreligijnością czy kulturą, która łączy religie różnych denominacji żyjących na jednym miejscu. Więc stąd jest ta potrzeba dialogu. Pamiętam, kiedyś przyjechał tutaj prezes Koła Przyjaciół. Mieliśmy spotkanie wszystkich prezesów. No to on powiedział, słuchajcie, oczywiście, że papież pochodzi z Polski, ale on jest też Indonezyjczykiem, bo my jesteśmy takimi chrześcijanami jak wy. Stąd ta ich przynależność do kościoła wyraziła się również przynależnością do fundacji i przyjeżdżali do Rzymu jak muzułmanie do Mekki. Arcybiskup Sambi, który był wtedy nuncjuszem, mówi, ja się bardzo cieszę, że chrześcijanie, katolicy coraz częściej przyjeżdżają do Rzymu dzięki temu, że mają kontakt z fundacją. Także to jest takie wzajemne przenikanie się i ubogacanie.
Kończy ksiądz posługę tu jako administrator fundacji. Kto na księdza miejsce przychodzi?
Więc przychodzi na moje miejsce ojciec Krzysztof Wieliczko, Paulin, który przez ponad 25 lat pracował w Stanach Zjednoczonych, zna pracę fundacji, zna fundację, dlatego że sam w Nowym Jorku stworzył Koło Przyjaciół Fundacji.
Instytut Jana Pawła II w Waszyngtonie, czyli instytucja w jakimś sensie pokrewna, gdy chodzi o działalność, przeżywa kłopoty finansowe. Okay. Czy nie oznacza to, że w jakiś sposób pamięć o Janie Pawle II jakoś przygasa, czy fundacja nie odczuwa czegoś takiego?
My tego nie odczuwamy, nie przygasza. Ja mogę powiedzieć, że kontakty są te same i że raczej się jeszcze poszerzają. No, na przykład w Denver powstało nowe koło Fundacji Jana Pawła II. Powstało nowe koło Fundacji Jana Pawła II w Irlandii, w Dublinie. Problem w Waszyngtonie jest troszkę inny. Koncepcja działalności tego centrum Jana Pawła II w Waszyngtonie jakoś się nie sprawdziła. To znaczy, jest duży budynek, który był nastawiony na to, żeby był jakimś muzeum, jednocześnie konferencje, ale ten budynek i ta działalność nie potrafiła samo się finansować. I to jest cały problem. Fundacja Jana Pawła II ma jako zasoby finansowe fundusz wieczysty, natomiast poprzez kontakt z dobroczyńcami ta fundacja może prowadzić dalej swoją działalność. Tam się tak stało, że owszem, jest budynek, ale brakło koncepcji takiego działania, który by pozwolił na utrzymanie tego wszystkiego. Więc oni w tej chwili inaczej to robią. Na jednym piętrze jest telewizja siostry Angeliki. Potem chcieli to związać troszkę z Uniwersytetem Katolickim. I są pierwsze owoce tego, ale jeszcze jest druga droga, żeby byli samowystarczani finansowo. Jest kryzys w Stanach Zjednoczonych. My w fundacji tego nie odczuwamy w tej chwili. Mimo kryzysu, jaki jest na świecie, dobroczyńcy fundacji pomagają nam i to, co otrzymujemy jako dary finansowe, pozwala nam co roku prowadzić naszą działalność. Mówię tak, jak jest w tej chwili. Kiedy jest działalność, to też są i ludzie, którzy się w nią włączają, żeby nie ustawać, nie mówić, a są trudności, są kłopoty, więc raczej ograniczmy naszą działalność. Nie? Jak będzie działalność, to wtedy ludzie widzą, że mogą się włączyć. To znaczy, Jan Paweł II jest znany i jest wiele instytucji, stowarzyszeń, które noszą jego imię i się włączają w to. I to jest bardzo dobrze. Zawsze podkreślam, że ta fundacja to jest taka, którą on sam założył. On wyznaczył cele. I stąd najpierw trzeba pokazać, co robimy. A potem ci, którzy uważają, że to dobrze, że trzeba iść tą drogą, to również się włączają i moralnie, i materialnie w tę działalność.
Czy są jakieś nowe pomysły na przyszłość?
Myślimy w tej chwili o tym 30-leciu. No ja już przekazałem to mojemu następcy. Chcemy zrobić spotkanie przyjaciół. Chcemy zrobić album o fundacji. Obecność fundacji w różnych miejscach, to znaczy te koła przyjaciół, ludzi związanych z fundacją, trochę historii i potem poszczególne koła, jak one działają w poszczególnych miejscach na całym świecie, żeby promować tą obecność. To jest projekt. No, mój następca myślę, że to podejmie i w ramach swojej koncepcji będzie dalej prowadził. Poza tym jest problem naszych absolwentów. My mamy już ponad 700 absolwentów, którzy ukończyli Katolicką Uniwersytet Lubelski w różnych dziedzinach. Mamy z nimi kontakt e-mailowy, ale chcielibyśmy jeszcze jakoś bardziej wiedzieć, co robią, jakie są ich propozycje. A oprócz tego oni sami w tej chwili organizują pomoc. Są pierwsze jaskółki pomocy finansowej dla tych, którzy teraz rozpoczynają studia. Także byłoby takie pogłębienie również odpowiedzialności tych, którzy wyszli z fundacji, za tych, którzy dopiero wchodzą do fundacji. To są nasze plany i myślę, że trzeba tak na przyszłość patrzeć.
Teraz księdza czeka nowa misja, a konkretnie Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii. Jakie jest to wyzwanie? Czy ksiądz znał to środowisko?
Dwa razy byłem w Liverpoolu, mieszkałem w parafii angielskiej, pojechałem, żeby się podciągnąć w angielski. Na Dywonii, gdzie teraz będę mieszkał jako rektor, miałem konferencję w Instytucie Sikorskiego, więc trochę niektórych ludzi znam, ale nie znałem specyfiki tej misji katolickiej. Pojechałem 3 tygodnie temu i pierwsze spotkanie z odchodzącym rektorem, z księżmi, był akurat opłatek rektorski z ludźmi, miłe spotkanie i to już nie jest abstrakt. To są konkretni ludzie, konkretne problemy, które widzę. Zresztą tam jak przyjdę, to nie jest coś, co trzeba od nowa budować. To są struktury, które zostały zbudowane przez Polaków, szczególnie przez emigrację powojenną, żołnierską, która tam została. Potem nowa emigracja po latach 80. Teraz ta emigracja zarobkowa. Powiedziano mi, że jest tam od 1 do 1,5 miliona Polaków. Jest 90 lokalnych misji, to znaczy parafii. Jest ponad 110 księży. Jest 200 punktów, do których jeszcze księża dojeżdżają z posługą. Więc jest to bardzo szeroki i obszar, i tematyka ewangelizacyjna, która czeka ten kościół. Ale mówię, to jest pewna kontynuacja.
Dla miejscowego kościoła pewnym wyzwaniem jest właśnie zintegrowanie takich grup jak Polacy, czy Filipińczycy, czy inne nacje w cały ten kościół Anglii i Walii. Czy ksiądz jakiś ma pomysł, jak to można zrobić, czy jakieś idee, jakieś plany?
Ja spotkałem się z biskupami Anglii i Walii. Tutaj oni byli ad limina 2 tygodnie temu. Oni chcieli wiedzieć, jakie są moje idee, jak na to patrzę. I oni właśnie mówili o pewnej integracji. Ale co to znaczy integrować? To znaczy integrować się, będąc sobą. Jest Kościół na miejscu. To nie jest tak, że my idziemy i tworzymy Kościół w Kościele. My jesteśmy w ramach Kościoła, który jest. Przy czym specyfika misji katolickiej to jest przeżywanie Ewangelii w ramach naszej kultury i naszej pobożności, która nie jest pobożnością angielską. I ta praca duszpasterska wymaga pewnych kompetencji jurysdykcyjnych ze strony Kościoła, który się otrzymuje. Są takie sytuacje w tej chwili, że Polacy są w wielu miejscach, gdzie na przykład nie ma stałego duszpasterza misji katolickiej. Przyjeżdża ksiądz, który jest tam na studiach i odprawia mszę świętą dla nich. I to bardzo dobrze. I tylko problem polega na tym, żeby taka praca duszpasterska nie ograniczała się tylko i wyłącznie do sprawowania Eucharystii, żeby za nim szło coś więcej. I myślę, że tutaj ta integracja może być w tym kierunku. Również biskupi mówią, żeby księża polscy, którzy są na polskich placówkach, bardziej byli w kontakcie z angielskimi księżmi w ramach dekanatów czy w ramach diecezji, żeby się spotykali, żebyśmy nie byli w takim jakimś zamkniętym kręgu. I myślę, że to jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o integrację. Natomiast gdy chodzi o ludzi, no to trzeba powiedzieć, że jest emigracja, która jest już trzecie, czwarte pokolenie. Ale są i nowi, i którzy wcale nie myślą o tym, żeby zostać. Być może zostaną, ale nie przyjeżdżają, ponieważ zmusza ich do tego problem ekonomiczny. A będąc na miejscu, oni nie chcą się integrować. Oni są w Anglii, ale myślami są w Polsce. Więc to jest wielopłaszczyznowość pracy. Nie można wszystkiego objąć na jednym poziomie, ale wszyscy razem tworzymy jedną misję. No to tak jak w kościele diecezjalnym są różne formy zaangażowania, różne formy duchowości. Tak samo tutaj trzeba docierać do ludzi. Czytałem to na stronie internetowej misji katolickiej w Anglii, gdzie mówili, no jest tam dużo ludzi, ale uczestnictwo niedzielnej mszy świętej w kościele jest 10%. Pytanie, jak dotrze do 90% albo, nie wiem, do 50%? W jaki sposób? Ja nie mam żadnych prekoncepcji, co zrobić. Trzeba być na miejscu, zobaczyć. Trzeba tych ludzi przyciągnąć, pomóc im i tworzyć wspólnotę na tym poziomie, na jaki oni mogą tą wspólnotę tworzyć. Jak to będzie? Nie wiem. Ale myślę, że taka otwartość spojrzenia pozwoli nam na znalezienie pewnych form duszpasterskich, które tam są koniecznie potrzebne.
Dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że te plany czy pomysły będą możliwe do realizacji.
Dziękuję.
Moim gościem był ksiądz Stefan Wylężek, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
Dziękuję.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Czy to jest owa dziecięca niewinność? Święty Augustyn mile wspominał swoje dzieciństwo i rówieśników. W wyznaniach nie ukrywa jednak niektórych swoich zachowań z najmłodszych lat, które świadczyły o jego skłonności do zła. Dużą rolę odgrywało, podobnie jak dzisiaj, środowisko, które rządziło się pewnymi regułami i narzucało styl zachowania nawet najmłodszym członkom społeczeństwa. Już od wczesnych lat uczono dzieci niezdrowej rywalizacji i gonitwy za sławą. Wyznaję teraz przed Tobą, Boże mój, jakimi sposobami skarbiłem sobie pochwałę ludzi, których uznanie wydawało mi się wówczas sensem życia. Nie rozpoznałem tego wiru upodlenia, w jaki byłem rzucony z dala od oczu Twoich. Dla nich cóż mogło być wówczas wstrętniejszego ode mnie? Często też pod wpływem zaciekłej ambicji górowania zapewniałem sobie oszukiwaniem zwycięstwo w grze. Nic jednak nie budziło we mnie tak wielkiego oburzenia i nigdy nie kłóciłem się tak wściekle jak wtedy, gdy na próbie oszustwa przyłapałem innych. Kiedy zaś mnie przyłapano i wymyślano mi, wolałem najgorszą nawet awanturę, byle tylko nikomu nie ustąpić. Czy to jest owa dziecięca niewinność? Nie, Panie. Zmiłuj się, Panie, to nie jest niewinność. Ale nawet gdybym z woli Twojej, Panie, dożył tylko do okresu chłopięctwa, winien byłbym wdzięczność Tobie, najlepszemu, najdoskonalszemu Stwórcy i Rządcy Wszechświata. Bo już wtedy istniałem, już wtedy żyłem. Widziałem, odczuwałem, troszczyłem się o swoją nienaruszalność, będącą śladem owej tajemniczej jedności, od której pochodziłem. Święty Augustyn realnie patrzył na okres dzieciństwa. Dziękował za nie Bogu, ale gdy inni je idealizowali i mówili o całkowitej niewinności dzieci, ukazywał skażenie natury ludzkiej po grzechu pierworodnym i wyraźnie stwierdzał, że niewinność niemowląt polega na słabości ciała, a nie na niewinności duszy. Na własne oczy widziałem, dodawał, zazdrość małego dziecka. Jeszcze nie umiało mówić, a pobladłe ze złości spoglądało wrogo na swego mlecznego brata. Dlatego też święty Augustyn radzi wszystkim, którzy dokonują refleksji na temat niemowlęctwa i dzieciństwa, by już w tamtych okresach szukali przede wszystkim znaków obecności i dobroci Bożej. Bo przecież jest coś w dzieciach, czego nie dostrzegamy z taką łatwością u dorosłych. Jest przede wszystkim większa szczerość i głębsza ufność w odniesieniu do spotykanych i obserwowanych ludzi. Jest inne spojrzenie na otaczający świat. Nie dziwi nas zatem fakt, że Jezus Chrystus, który znał doskonale dzieci, nigdy nie mówił o nich źle. Co więcej, zapraszał je do siebie i wychwalał. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.